Narodowe Radio Białoruś. Zostańcie z nami.
Wiadomości na falach Radia Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Guźmicz. Białoruś i Syria łączy prawdziwa przyjaźń i długotrwałe partnerstwo. O tym premier Białorusi Roman Hałauczenka powiedział na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych ekspatriantów Syrii Bassamem Sabagem podczas jego wizyty na Białoruś. Białoruś i Syria łączy prawdziwa przyjaźń i długotrwałe partnerstwo. Z przyjemnością wspominam moją wizytę na czele delegacji rządowej Białorusi, która odbyła się prawie 2 lata temu, oznaczył Roman Hałauczenka. Premier Białorusi dodał, że ta wizyta, która przechodziła w atmosferze przyjaźni i wzajemnego zrozumienia, umożliwiła wypracowanie szeregu decyzji mających na celu wzmocnienie dwustronnej współpracy. Jestem przekonany, że wizyta w naszym kraju jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia wszechstronnego partnerstwa i przyjaźni między naszymi krajami, podkreślił szef białoruskiego rządu. Białoruś i Serbia mają znaczne możliwości rozwoju współpracy we wszystkich dziedzinach. O tym przewodniczący Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Gar Siergiejenka powiedział podczas spotkania z serbską delegacją parlamentarną. Przewodnicząca serbskiego parlamentu pani Brnabić w swoim przesłaniu do mnie nakreśliła jasne przesłania, by rozwijać najbardziej zaufane, wystarczająco bliskie stosunki, partnerstwo i współpracę między naszymi parlamentami. Istnieje podstawa prawna dla naszej współpracy. W 2015 roku zostało podpisane memorandum o współpracy między Zgromadzeniem Narodowym Białorusi a Zgromadzeniem Narodowym Serbii. Logiczną kontynuacją tego przesłania jest intensyfikacja kontaktów w ostatnich miesiącach. Nasze dzisiejsze spotkanie mówi o intensyfikacji naszych kontaktów i to jest wspaniałe, stwierdził Igor Siergiejenka. Dziś mamy doskonałą okazję do omówienia wszystkich kwestii związanych z interakcją parlamentarną i ogólnie rzecz biorąc wszelkich innych tematów związanych ze współpracą między Białorusią a Serbią w różnych dziedzinach. Mamy wiele wspólnego, co nas zbliża, mówiąc o współpracy międzyparlamentarnej. Serbski parlament rozpoczął pracę 20 marca tego roku w tym składzie. Nasz parlament w odnowionym składzie rozpoczął pracę 22 marca również w 2024 roku, oznaczył szef Izby Przedstawicieli. Współpraca między parlamentami Białorusi i Serbii powinna zostać pogłębiona i rozszerzona. O tym powiedział wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Serbii Jovan Janić. Istnieje tradycyjna współpraca między dwoma parlamentami Białorusi i Serbii. Powinna ona zostać pogłębiona i rozszerzona. Współpraca między parlamentami otwiera drzwi do współpracy również w innych dziedzinach, stwierdził Jovan Janić.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
W dzisiejszym serwisie informacyjno-poznawczym Krajobraz zostaną zaprezentowane wiadomości polityczne, gospodarcze. W projekcie Skrzynka Pocztowa odpowiem na Państwa listy. W programie Czas na Muzykę posłuchamy białoruskiej muzyki. A więc zapraszam do wysłuchania programu Krajobraz.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
Наша вельми много я пойду. Праз туман, які у журбе, тихо па траве плыве, і да цябе знайду дорогу.
Розгучні Білорусь.
Бразилія, Швейцарія, Німці, Франція, Велика Британія, Японія. Є то тільки część адресів, скąd достаємо Państwa листи. Odpowiedzi на питання, życzenia і коментарі знайдете Państwo в нашому програмі «Скринка почтова». Працюємо для Państwa.
Witam wszystkich słuchaczy na falach rozgłośni Białoruś. W studiu Jerzy Kuźmi z programem Skrzynka Pocztowa. Każdego dnia otrzymujemy od Państwa listy. Są to nie tylko życzenia, lecz także informacje, między innymi o jakości odbioru naszych programów. Dziękujemy Państwu za wszystkie listy od Was. Na naszej stronie internetowej www.radiobielorus.by Państwo mogą słuchać programu w 9 językach. Po rosyjsku, po białorusku, po hiszpańsku, po angielsku, po francusku, po niemiecku, po chińsku, po arabsku i oczywiście po polsku.
Swoje listy raportu odbiorze programów Radia Białoruś nadesłali słuchacze z różnych krajów. Swój list napisał stały słuchacz z Indii Siddhartha Bhattacharji. Swój list nadesłał również stały słuchacz z Niemiec Ralf Urbańczyk. Także do nas napisał miłośnik radia z Chin Wu Da Chen, który jest tłumaczem języka hiszpańskiego. Oznaczył, że słuchał programów Radia Białoruś na falach krótkich, czasem odwiedza stronę internetową i czyta informacji po chińsku, angielsku i hiszpańsku. Dzięki temu wiele się dowiedział o Białorusi.
Dziękuję wszystkim słuchaczom za nadesłane listy i proponuję do usłuchania białoruską muzykę.
Przypomnę, że w studiu rozgłośni Białoruś Jerzy Kuźmicz z programem Skrzynka Pocztowa.
W swoich listach nasi słuchacze dość często proszą powiedzieć o historii białoruskich miast i miasteczek. Dzisiaj będzie to Budzław. Budzław to miasteczko nad rzeką Serwer, założone przez króla Aleksandra Jagiellończyka w 1504 roku, podarowane Bernardynom Wieleńskim. W 1858 roku klasztor skasowano, a w 1864 jego budynki przyjęło wojsko carskie. Rozebrano je w końcu wieku XIX. Kościół pobernardyński pod wyzwaniem Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbudowany został w latach 1767-1783 prawdopodobnie według projektu Józefa Fontany w stylu późnego baroku. W okresie powojennym był nieprzerwanie czynny. Jest to jeden z największych kościołów i najważniejsze sanktuarium maryjne. Na Białorusi także jeden z najcenniejszych zespołów sztuki barokowej. Budowla trójnawodna Panie Krzyża Łacińskiego z imponującą, bardzo rozbudowaną fasadą szerokości ponad 50 metrów i dwiema trójkondygnacyjnymi wieżami zwieńczonymi hełmami. Dolne kondygnacje fasady, szeroki portal dekorowany pilastrami. Nad nim półkuliste okno i balkon z kutą balustradą. Całość wieńczy ozdobny fronton parawanowy. W ramionach transeptu elewacji tylnej wolutowe szczyty. Na bieg główny sklepienie kolebkowe, boczne i krzyżowe. Wnętrze zdobione jest późnobarokowymi freskami z 1780 roku. Między innymi 9 iluzjonistycznych ołtarzy, postaci 12 apostołów, 14 stacji drogi krzyżowej. Klasycystyczny ołtarz główny z lat 1784-1790, cudownym obrazem Matki Bożej z końca XVI wieku. Przy prezbiterium duża kaplica świętej Barbary, wcześniejszy kościół bernardyński z lat 1633-1643, włączony następnie w obręb nowej świątyni. Niewspaniały barokowy ołtarz czarnego drewna z 20 złoconymi rzeźbami z połowy XVII wieku i obrazem ukrzyżowania. Zwracają uwagę klasycystyczna ambona i barokowy prospekt organowy, a w nawach bocznych obrazy ukrzyżowania świętego Kazimierza, świętej Barbary, świętego Franciszka, świętej Rodziny oraz Chrystusa Usłupa. Według tradycji cudowny obraz został w 1598 roku ofiarowany wojewodzie mińskiemu Janowi Bacowi przez papieża Klemensa VIII. Po śmierci wojewody w 1610 roku otrzymał go jego kapelan, ksiądz Izaak Sołokaj, później proboszcz sąsiadującym z Bucławiem Dołhinowie. 3 lata później przekazał obraz Bernardynom, którzy umieścili go w ówczesnym drewnianym kościółku. Wkrótce wizerunek zasłynął cudami, ciągnęły do niego liczne pielgrzymki. Główne uroczystości przypadały w dniu wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Później przeniesiono je na Święto Nawiedzenie 2 lipca. Według legendy w drugiej połowie XVIII wieku obraz trzykrotnie sam wychodził przed drzwi kościoła, domagając się nowej, większej świątyni. Kult Matki Bożej Włocławskiej pozostawał bardzo silny zarówno w czasach zaboru rosyjskiego, jak i w okresie międzywojennym. Po ponad półwiecznej przerwie w 1992 roku wznowiono uroczystości. Obecnie co roku, pierwszą sobotę lipca, do Bucławia docierają pielgrzymki nie tylko z Białorusi. 2 lipca 1998 roku obraz Matki Bożej w Bucławiu został koronowany papieskimi koronami przez kardynała Kazimierza Świątka. W tym roku była obchodzona 20. rocznica koronacji. Na tym, szanowni państwo, dzisiejszy projekt Skrzynka Pocztowa prezentacji Jerzego Kuźmicza dobiegł końca. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
Białoruskie obiekty sportowe. Co roku na Białorusi pojawia się kilka małych lub wielkich ośrodków sportowych. Łącznie działa około 26 tysięcy. Ceremonia otwarcia i zamknięcia drugich igrzysk europejskich odbyły się na stadionie Dynamo. Po gruntownym remoncie w 2018 roku ten wspaniały stadion, wybudowany w 1934 roku, może pomieścić 22 tysiące widzów. Na nim przeprowadza swoje mecze narodowa reprezentacja w piłce nożnej. Grają pojedynki Pucharu Europy, mińskie drużyny piłkarskie, jak również borysowski Bate. Stadion nie jest wyłącznie piłkarskim. Jest to wielofunkcyjny kompleks, na którym mogą odbywać się zawody w innych dyscyplinach. Na Mińsk-Arenie, która jest czwartym pod względem pojemności hokejowym stadionem Europy, przeprowadzają swoje mecze narodowa reprezentacja hokejowa i drużyna Dynamo Mińsk. Mimo że kompleks był zbudowany wcale niedawno, На нім już ще одбуло кілька дуже заводів міжнародових. Тен вілофункційний об'єкт посяде 15 тисячі місць щедзонцих. Заавансована технологічна арена була господарем 6 конкурсів в рамах ігрзиск європейських, акробатики спортової, аеробіку спортового, гімнастики артистичної, гімнастики спортової і скоків на трамполіні. На велодромі, знайдуючим ще обок Мінськ арени, зостали розіграні заводи в колярстві торовим. Новочесний комплекс, збудований з металю і шкла, запираюнце тех в першах арена Чижувка, припоміна дві кроплі води, зливаюнце ще за собом і міньонце ще в промінях сонця. Єднак то вспаняве місце, побожоне в мальовничим парку 900-летча Мінська, не імпонує тільки виглядом. Те у всехстронном арене можна рівніш пшекшталцяч в залежності від родзею організованих ту заводів спортових. Подчас других ігрзиск європейських арена Чижовка, бендонца другим co do wielkości lodowiskiem na Białorusi, stała się miejscem rozgrywek dla sportów walki – judo i karate. Борисов Арена – то стадіон піукарський в Борисові на Білорусі, найновочесніший того типу об'єкт в краю. Сукцеси, які на міжнародовій арені зачало швінчить Бате Борисов, споводували вже под'єнто діяння майонця на цілю будови стадіону, на котором зеспіл мог би грач в європейських пухарах. Зевнонч стадіон оточен єст пшез ляс соснови. Нерегулярно утвори в фасаді стадіону справяєм же єгу конструкція виглянда на несиметричном. Хоч вже чивість дощі так не єст. Falcon Club – то єден з найновочеснійших об'єктів на других ігрзисках європейських. Гостю місцоства в бадмінтоні. Арена з понад 2000 місць щедзонцих отварто для публічності в 2016 року. Комплекс припоміна сокола, розпощиренцего з кшидва, стонд назва. Головними базами приготування народових дружин в зимових і літніх дисциплінах спортових сон комплекси спортове раубіче і стайки. Воно відповідає міжнародовим стандартам. Тут і приготовуючи до вистомпінь на найвищому щеблю не тільки репрезентаційну дружини Республіки Білорусь, але рівніш вілю інших країв. Недалеко Мінська є ситуований републіканський ощродок олімпійського школення спорту хіпічного і худовлі коні «Ратомка». В ощродку розвіяє ще три класичні дисципліни спорту хіпічного, які входять до програми ігрзиск олімпійських – поїжджання, скоки через перешкоди і труйбуй. Цьогорічне в Ратомце відбило ще около 20 турнірів в спорті хіпічним, в тим етапи Пухару свята, виїжджанню і труйбою. Біворуч посяда дві бази віслове пойому міжнародового. Є то новочесний вілофункційний комплекс спортово-розривковий, Бжеське обводове центрум резерви олімпійській в віслярстві і Републіканський центрум школення олімпійського в віслярстві в Заславі. Обицність досконалого заплеча технічного враз сукцесами білоруських віслярів на арені міжнародовій дозволили білорусі зорганізовувати заводи найвищого щебля. Так вінц в нашому краю відбилися Міжчоства Європи і свята в вішлярстві і каякарстві, заводи міжнародові вщрут молодіжі і юніорів. В чонгу останніх кілька лят на Білорусі було збудовано около 20 палаців льодових опоємнощі від 15 до 120 тисячі осіб. При тим їх будовано не тільки в дужих містах, але рівніш в невеликих центрах районових, таких як Береза, Ружани, Лунінець.
Слухаємо панство Радія Білорусь.
Розвій кожного панства в великому ступні залежить від розвою господарки. За моменти останніх відомостей господарки білоруської.
Mińsk i Ankara z powodzeniem rozwijają dwustronną współpracę w dziedzinach wywołujących wzajemne zainteresowanie. O tym powiedział szef białoruskiego MSZ Maksim Ryżanko. Jestem przekonany, że dalsza realizacja potencjału białorusko-tureckich stosunków przyczyni się do dobrobytu naszych narodów. Między naszymi krajami zostały nawiązane konstruktywne, oparte na zaufaniu relacje. Utrzymywane są najbardziej przyjazne kontakty między szefami państw. Nasze rządy, parlamenty, agencje, służby dyplomatyczne ściśle współpracują, określił Maksim Ryżanko. Ramię w ramię pracujemy nad przygotowaniem szeregu poważnych inicjatyw i wizyt na wysokim szczeblu, nowych znaczących kroków w kierunku wzmocnienia naszego dialogu i realizacji projektów inwestycyjnych. Dzięki tym ważnym przedsięwzięciom chcemy podkreślić naszą gotowość i skupić się na dalszej konstruktywnej współpracy, stwierdził minister spraw zagranicznych Białorusi. Białoruś rozszerza swoją obecność na kontynencie afrykańskim zarówno pod względem dyplomatycznym, jak i gospodarczym. O tym podczas forum Afryka prawne szczegóły prowadzenia biznesu powiedział szef Głównego Zarządu do Spraw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej MSZ Białorusi Dmitry Mirączyk. Według niego Białoruś i Afrykę łączy długa historia przyjaźni, wzajemnego wsparcia, równej dobrej współpracy. W ciągu ponad 30 lat niepodległości relacje tylko się wzmocniły. Kraje wymieniają się wizytami na wyższym i wysokim szczeblach, rośnie liczba wspólnych programów, przedsięwzięć, otwierają się ambasady. Trwa przekształcanie dobrych kontaktów politycznych, projekty gospodarcze, wartości dodanej dla obu stron, stwierdził Dmitry Mirączyk. Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji Białorusi oraz Chińskie Stowarzyszenie Handlu i Przemysłu Henan podpisały umowę o współpracy. Dokument został podpisany przez dyrektora Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji Dmitrija Krasowskiego i szefa stowarzyszenia Wang Qinfenga. Jesteśmy zadowoleni z naszego partnerstwa, oczekujemy wzajemnie wygodnej współpracy w najszerszym zakresie tematów. Zawsze mogą Państwo liczyć na naszą agencję, która pomoże chińskim firmom w realizacji ich planów biznesowych na Białorusi, powiedział Dmitry Krasowski. Jestem przekonany, że jest to początek owocnej współpracy, swoją kolej podkreślił Wang Qinfeng.
Sztuka narodowa jest jedną z najbardziej znacznych płaszczyzn kultury Białorusi. Z czasów odległych, począwszy od ustroju pierwotnego, gromadziła ona tradycje i tajemnice. Wzbogacała i doskonaliła folklor i wyroby rzemieślników. Mistrzowe rzemiosła tworzyli dzieła sztuki, żeby poczuć przyjemność estetyczną zarówno podczas ciężkiej pracy, jak i odpoczynku. Współcześnie Białorusini śpiewają dawne piosenki, a w życiu codziennym preferują tkaniny i wyroby wykonane przez ludowych rzemieślników. Rozwój kultury białoruskiej rozpoczął się jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, wraz z wynalezieniem ceramiki, tkactwa, sztuki ornamentu. Przyjęcie chrześcijaństwa, dawszy silny bodziec do rozwoju duchowego narodu, sprzyjało rozwojowi malarstwa, sztuki jubilerskiej i zdobniczej. Wśród niezliczonej ilości gałęzi kultury narodowej należy wymienić najbardziej znaczące i charakterystyczne dla Białorusi. Po pierwsze, należy wskazać strój narodowy. Tradycyjne ubranie narodowe Białorusinów to jaskrawe wydarzenie, a także rapsodyczny i samodzielny wytwór kultury materialnej wschodniej Europy. Przez wieki kobiety tworzyły, wzbogacały i zdobiły stroje narodowe. Wymagało to wielkiej pracy, wielkiego mistrzostwa i dobrego gustu. Ubiór mieszkańca wsi był wzorem z szaty doskonałej i efektownej. Dlatego został utrwalony w narodowych melodiach i plastyce tańca starożytnego. Zjawiskiem szczególnym jest to, że na wesele, święta religijne, do pracy na roli, a także na ostatnią posługę, pogrzeb, Białorusini od wieku zakładali uroczysty strój w białym kolorze. Białe sukna tkane były w warunkach domowych, następnie zdobione cudownym ornamentem, co miało spełniać określone cele. Ubraniem, a dokładniej określoną sztuką zdobienia, podkreślano przynależność do rodziny, miejscowości, a nawet kraju. Kraju, w nazwie którego wyraźnie słyszymy niezmiennie brzmiącą biel – Białoruś. Następną odrębność białoruskiej kultury narodowej stanowią ręcznie wyplatane wyroby ze słomy. Te wytwory stanowią swoistą wizytówkę Białorusi. Złote słomki splecione z winnymi dłońmi robotnic mienią się kolorami słońca i tworzą prawdziwy cud. Zwyczajne tworzywo nabiera innego życia. Zamienia się w zwierzęta i ptaki, kuferki, naczynia, carskie wrota cerkiewnych ikonostasów. Natomiast w długie zimowe wieczory ta słoneczna piękność ogrzewała wnętrza wiejskich chat, przynosiła radość dzieciom i dorosłym. Staranna praca wprawnych rzemieślników, bogate dziedzictwo muzyczne i pieśniarskie, literatura istniejąca w niepiśmiennym obiegu, to wszystko świadczy o nadzwyczaj wysokim duchowym i intelektualnym potencjale narodu białoruskiego. Obecnie te wspaniałe dzieła można podziwiać nie tylko w muzeach i na scenach teatrów. Wciąż istnieją w świadomości ludzi, zaś współcześni artyści tworzą nowe arcydzieła.
Białoruś jest krajem mającym bogatą tradycję kulturalną. Kraj kontynuuje swoje tradycje, każdego dnia odbywa się wiele imprez. Nie zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości kulturalnych prezentacji Tatiany Maksymczyk.
Projekt wystawowy Echa modernizmu od Monet do Kandyńskiego został zaprezentowany w Narodowym Centrum Sztuk Współczesnych. Widzowie zobaczą konceptualne przemyślenie przez współczesnych autorów dziedzictwa artystycznego znaczącego okresu sztuki europejskiej końca XIX, początku XX wieku. W podstawie ekspozycji pracy białoruskich malarzy z zasobów Narodowego Centrum Sztuk Współczesnych. Zwiedzający będą mogli również wziąć udział w quizie tematycznym. W ramach wystawy zostaną przedstawione instalacje, strefy fotografii i stoiska informacyjne. Ekspozycja potrwa do 19 stycznia. Brzeski Akademicki Teatr Dramatyczny szykuje premierę sztuki Dostojewski Gracz. Mieszkańcy Brześcia rozpoczęli próby nowej sztuki, w podstawie której powieść rosyjskiego klasyka Fiodora Dostojewskiego. Reżyserem jest Jewgenia Todorowa z Moskwy. Widzowie po raz pierwszy obejrzą sztukę 28 listopada. 1 października teatr obchodził 80-lecie. Z okazji jubileuszu teatr otworzył muzeum, w którym zwiedzający mogą dowiedzieć się o ważnych momentach i tajemnicach z życia teatru. Pińsk będzie kolejnym miastem, w którym odbędzie się maraton jedności. Poinformowała o tym dziennikarze Anna Łukaszenka, szefowa grupy roboczej do spraw przygotowania maratonu jedności podczas republikańskiej akcji społeczno-kulturalnej w Żłobinie. Maraton jedności przemierza cały kraj. Następne miasto to Pińsk w dniach 8-9 listopada. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pińska, sąsiednich miast do odwiedzenia wydarzeń maratonu. Planujemy również uzupełnić program o nowe ciekawe wydarzenia, powiedziała Anna Łukaszenka. Podzieliła się, że zespół MAS Sport Auto dołączy do maratonu. Planujemy ich udział w przełomowym spotkaniu i nie tylko. Ponadto będziemy mieli bardzo ciekawych mówców na koncercie. Będzie on uzupełniony o nietypowe numery. Dlatego będzie ciekawie. Zapraszamy do Pińska. Kontynuujemy nasz ruch w całym kraju, powiedziała Anna Łukaszenka. Mówiąc o tym, czy geografia maratonu jedności zostanie rozszerzona, Anna Łukaszenka powiedziała, ta kwestia jest rozważana. Obecnie rozważanych jest kilka miast. Myślę, że ogłosimy to w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Wśród plejady wybitnych działaczy epoki odrodzenia, pochodzących z białoruskich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jedno z honorowych miejsc należy do poety i humanisty Mikołaja Husowskiego, założyciela gatunku poematu epickiego w literaturze Europy Wschodniej. Mikołaj Husowski urodził się w rodzinie myśliwego i od lat dziecięcych brał udział w polowaniu, które było zajęciem rycerskim, środkiem przygotowania fizycznego i hartowania moralnego. Pewnie Husowski poszedł w ślady ojca, ale epoka renesansu otwierała przed ludźmi nowe możliwości. Edukację podstawową poeta otrzymał na ojczyźnie. Doskonalił wiedzę na uniwersytetach Polski i Włoch. Później Husowski powrócił do Włoch, ale już jako dyplomata. Tam, w kołębce odrodzenia, ostatecznie ukształtowała się twórcza osobowość poety. Na prośbę papieża Leona X w Rzymie Mikołaj Husowski stwarza swój najważniejszy utwór – poemat «Pieśń o żubrze». Napisany łaciną, językiem nauki, kultury i stosunków międzynarodowych w ówczesnej Europie, poemat stał się hymnem ojczyźnie i odkrył ją dla czytelników w różnych krajach. Autor nie tylko opisał polowanie na żubra, lecz stworzył wzniosłą pieśń o ziemi białoruskiej, jej przyrodzie i historii, o swoim narodzie, jego patriotyzmie i mocy duchowej. 500-lecie z dnia urodzenia poety Mikołaja Husowskiego zostało wpisane do kalendarza pamiętnych dat UNESCO.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Jakiej muzyce został poświęcony dzisiejszy Dziennik Muzyczny Czas na Muzykę? Wkrótce się dowiemy. Zapraszam do wysłuchania i życzę przyjemnych wrażeń.
Muzyka na falach Radio Białoruś.
Witam słuchaczy serdecznie. W dzisiejszym czasie na muzykę proponuję Państwu nagrania Igora Aksiuty. Igor Aksiuta to białoruski piosenkarz i kompozytor pochodzący z Brześcia. Jest uczestnikiem różnych festiwali, projektów muzycznych, organizuje spektakle, programy, koncerty i pisze piosenki dla wielu białoruskich artystów. Słuchamy nagrania Igora Aksiuty, życzę przyjemnych wrażeń.
Завяли розы на окне остаток осени. Немую память о тебе в сердце забросили. Ты выше неба, выше птиц, закатный звон. Слеза росой с твоих ресниц мне на ладонь. Всего лишь пару слов я пою про любовь. Пою про любовь, волшебство из снов разожги. Мне свою любовь подари, нежных пару слов, я пою про любовь, ты меня к себе позови. Будем мы говорить, говорить, теперь ты выше облаков, а мне б сказать. Тебе хотелось про любовь и все понять. Мы с рук кормили голубей, символ любви. Теперь летят они к тебе, встречай же их. Всего лишь пару слов, я пою про любовь, волшебство из снов разожги. Мне свою любовь подари, нежных пару слов, я пою про любовь, ты меня к себе позови. Будем мы говорить, говорить. Всего лишь пару слов, я пою про любовь, волшебство из снов разожги. Мне свою любовь подари, нежных пару слов, я пою про любовь, ты меня к себе позови. Будем мы говорить, говорить, будем мы говорить, говорить. Будем мы говорить.
говорит, говорит.
Время бежит все куда-то, а я продолжаю скучать по тебе. Считаю минуты, рассветы, закаты, но замерло время на этой земле. А листья упавшие с веток деревьев тихонько ложатся на мокрую гладь. Я словно тот лист, мечтал о спасении, но время бежит, и его не догнать. Словно лист упавший на дорогу слепо, падает любовь на твою ладонь. Каждый потерявший поспешит с ответом, если будет шанс на любовь. Теряется время, нас больше не спросят о том, что потеряно, то, что ушло. И время не так эти раны наносит, и время разлуки на сердце мое. А листья все падают, тихо кружатся, один я иду в листопад под дождем. Как жаль, что уже не вернется обратно то время, когда мы были вдвоем. Словно лист упавший на дорогу слепо, падает любовь на твою ладонь. Каждый потерявший поспешит с ответом, если будет шанс на любовь. Словно лист упавший на дорогу слепо, падает любовь на твою ладонь. Каждый потерявший поспешит с ответом, если будет шанс на любовь. Лист упавший на дорогу слепо, падает любовь на твою ладонь. Каждый потерявший поспешит с ответом, если будет шанс на любовь. Словно лист упавший на дорогу слепо, падает любовь на твою ладонь. Каждый потерявший поспешит с ответом, если будет шанс на любовь. Каждый потерявший поспешит с ответом, если будет шанс на любовь.
Дорог сквозь дождь и снегопад, не жалея ног, шел навстречу. Ты видела во сне, как кто-то не в попад песни для тебя шептал беспечно. Далекий странником приду в твой дом, ты не случайно так.
спать не спится. Ты выключаешь свет, садишься у окна, и тебе привет горячий мчится. Далеким странником приду в твой дом, ты не случайно так, открой окно. Несу цветы, букетик маленький, встречай же ты с дороги странника.
Иду искать тебя, иду как гость непрошенный, согреться у огня. Забытой и немыслимой мне встретилась в пути, мечтой независимой смогла меня найти. По следам твоим я за тобой иду, что нужно нам двоим и сердцу моему. Я за тобою вслед иду с вопросом вновь, мне эхо даст ответ, где прячется любовь. Дорогой поколения иду назло судьбе, рассею все сомнения, найду пути к тебе. Дорогой неизвестности мне встретишься ты вновь, подаришь много нежности, а главное — любовь. По следам твоим я за тобой иду, что нужно нам двоим и сердцу моему. Я за тобою вслед иду с вопросом вновь, мне эхо даст ответ, где прячется любовь. Я за тобой иду, что нужно нам двоим и сердцу моему. Я за тобою вслед иду с вопросом вновь, мне эхо даст ответ, где прячется любовь. Мне эхо даст ответ, где прячется любовь.
где прячется любовь. Мне эхо даст ответ, мне эхо даст ответ.
Mieliśmy nagrania białoruskiego piosenkarza Igora Ksiuty. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Idzie polami rudy październik i mgły rozwiesza wśród pustych ściernisk. Na koniec ziemi ubieli szronem, po czym odchodzi bardzo zmartwiony.
Wielki kanclerz litewski. Wielowiekowa bohaterska historia narodu białoruskiego ma swój złoty wiek, epokę humanizmu i oświaty odrodzeniowej, gwiezdny czas starożytnej kultury białoruskiej. Mianowicie na ten okres przypada działalność Lwa Sapiehy, postaci wyjątkowej, człowieka niezwykle uzdolnionego, przyrodzonego dyplomaty i polityka, świetnie wykształconego prawnika, a zarazem utalentowanego pisarza i publicysty XVI-XVII stulecia. Lew Sapieha urodził się 4 lipca 1557 roku na Witebszczyźnie. W prawosławnym domu Sapiehów, zgodnie z dawnym szlacheckim zwyczajem, kształcenie dzieci zaczynało się od pierwszych lat życia. Podobny los czekał na lwa. W wieku 7 lat lwa oddają do protestanckiej szkoły w Niświeżu, działający przy dworze Mikołaja Radziwiła Czarnego. Po 5 latach nauki, razem z dziećmi swego patrona księcia Mikołaja, wyprawia się lew do Niemiec, gdzie studiuje na Uniwersytecie w Lipsku. Podczas studiów lew zapoznaje się z najlepszymi osiągnięciami ówczesnej wiedzy humanistycznej, zwłaszcza w dziedzinie prawnej. Po powrocie do ojczyzny, Sapieha dostaje posadę przy dworze króla Rzeczypospolitej Stefana Batorego. Ten oświecony monarcha natychmiast zwrócił uwagę na wykształconego młodego człowieka, który wyróżnił się wspaniałą wiedzą ustawodawstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Wszystko zapowiadało szybki awans służbowy i wspaniałą karierę działacza państwowego. Prawdziwy jednak początek temu można liczyć od objęcia przez Sapiehę stanowiska sekretarza WKL, kiedy on przyczyni się do powstania Trybunału Wielkiego Księstwa, najbardziej autorytatywnej instytucji sądowej państwa, pozostając nią przez cały czas istnienia państwa do końca XVIII wieku. Kolejnym sukcesem decydującym o losach Sapiehy zostały wyniki poselstwa od Iwana IV, cara moskiewskiego. Celem poselstwa na czele z Sapiehą było zawarcie pokoju ze wschodnim sąsiadem WKL w obliczu zapowiadającej się wojny z Imperium Osmańskim. Bez względu na niezwykle ciężkie warunki pobytu poselstwa w Moskwie, a głównie na nieoczekiwaną śmierć Iwana IV, pokój został zawarty. Po tym sukcesie Sapieha okrył się sławą wybitnego dyplomaty. Stefan Batory dostojnie wyróżnił Sapiehę, który został podkanclerzem WKL. Jednym z jego obowiązków na tym stanowisku było kierowanie pracą Komisji Sejmowej nad nowym statutem księstwa, potrzeba w którym zaistniała po zawarciu Unii Lubelskiej 1569 roku. Statut został zatwierdzony przez króla Zygmunta III Wazę 28 stycznia 1588 roku i wydrukowany latem tegoż roku. Statut WKL 1588 roku, najważniejszy kodeks prawny średniowiecznego państwa białoruskiego, został wydany w języku ruskim. Tak w te czasy nazywany język starobiałoruski, będący językiem państwowym księstwa. Statut działał na terenie WKL przez 250 lat i tylko w roku 1840 został zniesiony przez władze Imperium Rosyjskiego. Ten dokument odegrał wyjątkową rolę w zachowaniu tożsamości narodu białoruskiego. Po wydaniu statutu Sapieha jeszcze przez ponad 50 lat pozostawał najbardziej wpływową postacią WKL, ani jeden królewski dokument bez podpisu kanclerza WKL i jego pieczątki nie miał siły na terenie państwa. Zmarł Lew Sapieha 7 lipca 1633 roku w Wilno i został pochowany w kościele świętego Michała.
Złota jesień na falach rozgłośni Białoruś.
Mickiewicz i Kupała o duchowym dialogu pod niebem ojczystym. Nowogrodczyzna. Kto kiedykolwiek poznał ten roczy zakątek świata, wielokrotnie opisywany i opiewany, nie może o nim wspomnieć bez sentymentu. Łagodny krajobraz, spokojne charaktery i serdeczność mieszkańców. Wśród narodowości uciskanych przez zaborców panowała atmosfera wzajemnej tolerancji, w której wychowało się wiele pokoleń Białorusinów, Polaków, Litwinów, Rosjan, Żydów, Tatarów. Nowogródczyzna, Załosie i Wiazynka to dla Mickiewicza i Kupały poetycka kołębka, alma mater, rodzinne gniazdo, ich genetyczne pole duchowej i fizycznej przestrzeni. Gwiazda Adama zabłysła na niebie w noc wigilijną, najdłuższą noc w roku. Gwiazda Janki zabłysła w najkrótszą noc czerwcową, gdy w lesie kwitną szczęściem paprocie. Jeszcze większe wrażenie budzi zagadkowość ich śmierci. Obydwaj stali się ofiarami w tym samym odcinku czasowym, w jakim się urodzili. Każdy dążył do zamknięcia osobistego koła, a w parze obramowują prawie idealnie roczny kalendarz. Dwie epoki dały ludzkości dwóch poetów-tytanów, którzy zapoczątkowali dwa romantyczne nurty w polskiej i białoruskiej literaturach. I te dwa początki biją z jednego źródła historycznego, imię którego Parnas Nowogródzko-Niemieński. W ogólnej harmonii świata Mickiewicz i Kupała symbolizują największy przejaw ducha w naszym kraju. Tworzą jeden wielki świat duchowy. Dziś mamy podstawy do stwierdzenia, że Mickiewicz i Kupała są wzorowym przykładem białorusko-polskich kulturowo-literackich powiązań, estetycznie najczystszych, politycznie umiarkowanych. Kupała wysoko cenił polską literaturę, udając jej przewagę w porównaniu z innymi, bo znajdował w niej to, czego szukał – ideę wolności i niepodległości, aby można było ludźmi zwaться. O Kupale, jak i o Mickiewiczu, pisano i rozprawiano wiele i rozmaicie, obiektywnie i subiektywnie. Prawda i kłamstwo do dziś trwają w stanie walki.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.
Drodzy słuchacze, nasz program Krajobraz dobiegł końca. Przed mikrofonem był Jerzy Kuźmicz oraz cały zespół redakcji polskojęzycznej rozgłośni Białoruś. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.